Dzień dobry, witam w dzisiejszej audycji. Dzisiaj mamy dwójkę nowych gości. Porozmawiamy sobie o tym, czy rzeczywiście demokracja jest najlepszym systemem, tak jak się nam tłumaczy, czy może są lepsze systemy, albo może warto je połączyć. Naszymi gośćmi są dzisiaj dr Joanna Siekiera i Maciej Pawłowski. Witam obydwoje.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dotychczas jesteśmy w większości na Zachodzie wychowani w takim przeświadczeniu o wyższości demokracji nad innymi systemami rządzenia, ale moi goście i ja spędzili znaczną część życia za granicą i dzisiaj porozmawiamy o tym, czy aby na pewno, czy nasze wyobrażenie o władzy jest prawdziwe i może warto zmienić sposób rządzenia Europą. Joanna jeździ po całym świecie i bardzo dużo przybywa w Stanach, więc jakby jej punkt będzie widzenia pewnie nam przybliży tę tematykę. Maciej bardzo dużo czasu spędził na Bliskim Wschodzie, prawda?
W Afryce Północnej.
I napisałeś też książkę na ten temat, prawda?
Tak.
Okej. Dobrze, więc moje zdanie jest takie, że uważam, że Europa jest w takim punkcie, gdzie będzie już bardzo trudno nawrócić, nawet jeśli prawicowe partie dojdą do władzy, nawet jeśli. I uważam, że jest to trudne do cofnięcia. Wiem, że moi goście mają odmienne zdanie, tym lepiej. Mam wrażenie, że nawet jeśli dojdą do władzy, to taka postawa, jak mamy obecnie w Stanach, czyli na przykład Trumpa i ICE i deportacji, będzie w Europie niemożliwa. Druga kwestia to gospodarka i uważam, że tutaj nasze społeczeństwa się zbytnio przyzwyczaiły do socjalu, do siatki ochrony i często mamy do czynienia z pogardą lub wręcz nienawiścią do bogatych i przedsiębiorczych. Uważam też, że von der Leyen wyznaczyła najgorsze z możliwych standardów i trudno będzie to cofnąć. Także moje pytanie na dzisiaj brzmi, gdzie na świecie jest może lepiej i dlaczego i na kim możemy się ewentualnie wzorować? Joanna, zaczniemy od ciebie. Jak to widzą, bo też przed chwilą rozmawialiśmy przed audycją, jak to jest w Stanach? Czy rzeczywiście Trump jest taki zły? Jaki jest stosunek społeczeństwa do wojny w Iranie?
Zdecydowanie dziękuję Ci za zaproszenie. Jest mi miło widzieć serdeczne twarze, które podziwiamy od lat, współpracujemy ze sobą wielokrotnie. Bardzo ważny temat, Ryszardzie, podnosisz, za co Ci jestem ogromnie wdzięczna, bo należy odkłamywać rzeczywistość. W europejskich mediach widzimy jednoznacznie negatywną wizję Ameryki, prezydenta Trumpa, że rzekomo Amerykanie już mają dosyć Trumpa, nie chcą go. Nie jest to prawdą, nie jest to prawdą. Nie każdy, kto głosował na Trumpa, należy do magii. Niektórzy nawet stwierdzają, nie lubią go, ale popierają go, popierają reformy. Ja sama podróżuję przez Stany i widzę, jak wygląda stan rządzony przez demokratów, a jak przez republikanów, gdzie jako samotna kobieta w podróży czuję się bezpiecznie, a gdzie o 17 już wracam do hotelu, bo jest pełno bezdomnych, osób uzależnionych od narkotyków, gdzie policja nawet nie stara się ochronić obywateli, no bo to też jest oczekiwane przez demokratów, więc co do wojny, Amerykanie tak popierają wojnę. Owszem, jest część demokratów, którzy jej nie popierają, ale wciąż nie wszyscy, bo też siły zbrojne to nie tylko republikanie. W Ameryce, zresztą od początku, musimy znowu zrozumieć ten kontekst historyczny, który jest zupełnie inny niż nasz polski, europejski. Dla Amerykanów jest to wrodzone, aby chronić wolność, ale też ją krzewić za granicą. To, że to, co widzimy, co się dzieje teraz w Wenezueli, tak, nie mamy Maduro, ale pani prezydent to jest namaszczona czawistka. Natomiast Amerykanów wciąż będzie to motywowało, że my musimy pojechać i zrobić dobrze. My będziemy umierać, bo tak należy. Dlatego chęć wojny jak najbardziej. Ja też słyszę wielokrotnie, że kolejna powinna być Kuba. Po naszym spotkaniu idę na hiszpański do Kubańczyków tu we Wrocławiu i oni też mówią, że przyjmą Amerykanów z otwartymi rękoma. Oczywiście pytanie pojawia się, co dalej, jak wyjdą Amerykanie i tak samo z Iranem. Natomiast kończąc i wiem, że tutaj Maciej też ma podobną opinię co do Europy, uważam, że Europa nie jest stracona. Należy mówić otwarcie, co się dzieje w Europie, jakie będą konsekwencje współczesnych polityk w różnych państwach.
Maciej, jak Bliski Wschód postrzega Trumpa i jego agresję na Iran?
Znaczy tu mamy na Bliskim Wschodzie taką dość ciekawą sytuację, bo dla osób, które nie śledzą tego regionu, to może się wydawać dziwne, jak bardzo on jest podzielony. No bo tutaj mamy taką sytuację, w której Iran, tak, który atakuje tak naprawdę większość swoich sąsiadów i są takie kraje jak na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, znaczy inaczej, większość państw tak naprawdę chciałaby tą wojnę jak najszybciej zakończyć, bo szczególnie dla takich małych krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Oman, no to jest ryzyko unicestwienia w ramach tej odpowiedzi Iranu bez względu na to, kto tą wojnę wygra. One są po prostu nieduże, nie są w stanie się bronić. Natomiast krajem, który może dużo na tym zyskać, paradoksalnie jest Arabia Saudyjska, bo okazuje się, że wszelkie te drony, rakiety irańskie, oni są w stanie zestrzeliwać, są w stanie zapewnić bezpieczeństwo nad swoim terytorium. O ile w tym momencie mają chwilowy problem z eksportem ropy, no to jeżeli Iran zostałby pokonany, no to nagle ten kraj może okazać się, że nie tylko urośnie w siłę politycznie, ale również może przejąć szereg inwestycji i biznesów, które były w tych mniejszych państwach, które w tym momencie w pewnym sensie straciły wiarygodność jako kraje, które nie są w stanie tych inwestycji obronić. Więc to jest podstawowa rzecz. Relacja z Izraelem również, tak, która jest jakby takim punktem wyjścia, też jest nieoczywista, ponieważ o ile społeczeństwa Izraela nie lubią czy nawet nienawidzą, no to władcy poszczególnych państw z tym Izraelem jednak współpracują. Arabowie są między sobą dużo bardziej podzieleni i mają dużo, dużo więcej do siebie pretensji niż zresztą świata tak naprawdę.
A ja mam pytanie, jak to, tak jak mówiła Joanna, że wbrew pozorom Amerykanie inaczej postrzegają obecną administrację, jak to jest na Bliskim Wschodzie, jaki jest ich stosunek, powiedzmy, ulicy czy społeczeństwa do tej wojny?
No nie są zadowoleni z tego. Ta wojna przebiega w sposób zaskakujący i brutalny i tak naprawdę nie mogą się bogacić, nie mogą handlować, więc generalnie te państwa nie są zadowolone. Państwem, które jest zadowolone z tego, że ta wojna wybuchła, jest Izrael.
Okej, to powiedzmy teraz o tych systemach rządzenia, bo Amerykanie częściowo uzasadniają swoją agresję tym, że wyswobodzą Iran, pomogli powiedzmy Wenezuelczykom, pomogą Irańczykom. Czy rzeczywiście ten model rządzenia krzywiony przez Zachód jest obiektem westchnień, czy może w ogóle nie jest? To ja jeszcze skieruję to ponownie do Maćka. Jak jest postrzegany ten zachodni system na Bliskim Wschodzie?
To jest system sztuczny. Wenezuela, o której mówimy, to jest inny przykład, a Bliski Wschód to inny przykład. Żeby demokracja mogła sprawnie funkcjonować, musimy mieć wykształcone społeczeństwo i musimy mieć społeczeństwo w miarę, że tak powiem, mało rozwarstwione. Tak? No jeżeli będziemy mieć bardzo duże różnice finansowe, no to również ta demokracja nie będzie działać dobrze, bo albo zamieni się w jakąś oligarchię, w której to głosowanie będzie tylko formalne i osoby, powiedzmy, najlepiej sytuowane będą dążyć do tego, żeby się obronić przed konkurencją ambitnych ludzi z klasy średniej, albo będziemy mieć wściekłe masy, które, że tak powiem, będą właśnie głosować tylko po to, żeby tym zaradniejszym czy zamożniejszym dokopać. Tak? Więc to jest jakby tylko aspekt ekonomiczny, a jeszcze mamy różne aspekty religijne i różnych innych skrajnych ideologii. No, mieliśmy arabską wiosnę, która skończyła się jedną wielką porażką, no bo wtedy myślano, że można na te społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nałożyć ten model demokratyczny, który się, można powiedzieć, sprawdził w naszym regionie. Natomiast tam to nie dało rady.
Joanna, jak ty widzisz, bo rozmawialiśmy też prywatnie tutaj, jak widzisz sytuację Europy w tym całym kontekście, powiedzmy, czy Amerykanie rzeczywiście uważają, że dzięki Trumpowi posuwają się do przodu, a Europa rzeczywiście pozostaje tak bardzo za nimi z tyłu i jakby nie nadąża? Czy jest ten system proponowany przez Unię Europejską właściwy, czy patrzysz na niego z góry?
Myślę, że jest ogromny konflikt między Europą a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza Europą Zachodnią. Europejczycy zachodni, którzy nie wiedzą, czym jest komunizm, nigdy nie mieli systemu socjalistycznego, bardzo go idealizują. Podczas moich briefingów, szkoleń w NATO ja mam rozwartwienie ogromne. Europa Środkowo-Wschodnia, Polacy, Rumuni, Bałtowie uwielbiają Stany politycznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i praktycznie jeden do jeden mówimy. Natomiast Francja, Portugalia, Włochy, Niemcy absolutnie nie. Uważają, że Amerykanie są aroganccy, ignoranccy, nie zgadzają się z ich systemem rządzenia, popierają wolną Palestynę, co też jest bardzo ciekawe, bo tutaj musimy, rzeczywiście mówiąc o Iranie, musimy podkreślać Izrael, jak bardzo Izrael jest ważny dla Amerykanów, dla przeciętnych Amerykanów, którzy zawsze mnie pytają, dlaczego Europejczycy nienawidzą Izraela. bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, ale je słyszę nie tylko od wojskowych, ale też zwykłych obywateli, też na farmach. Mówią, dlaczego Europejczycy są antysemitami. Więc tutaj rzeczywiście jest inny poziom podejścia. Natomiast wszyscy pamiętamy słynne przemówienia J.D. Vance, jak dosłownie zgasił Europę Zachodnią, gdzie jest wolność religii, gdzie jest wolność sumienia, co się dzieje z Europą chrześcijańską, która na fundamentach chrześcijańskich jest zbudowana. Natomiast znowuż ja jako Europejka, jako naukowiec z Polski, ja to widzę, że w prawie Unii Europejskiej nie mówi się o chrześcijaństwie, nie mówi się o korzeniach, bo znowuż sprawa religii jest twoją prywatną sprawą, w którą idziesz, ale skoro mamy prawo, które zostało zbudowane na kanwie chrześcijaństwa, to dlaczego zaczyna się wygunkowywać to chrześcijaństwo? Flaga Unii Europejskiej jest przecież symbolem maryjnym z apokalipsy. Dlaczego się o tym nie mówi? Bo to kogoś obraża? No to znowuż Amerykanie mówią, jak ci się nie obraża, jak cię to obraża to, co ja mówię, proszę, tam są drzwi, tam jest granica, wyjedź. Podczas gdy niestety tutaj w Europie, zwłaszcza zachodniej, zaczynamy przepraszać za swoją wolność sumienia, religii, za wolność ekspresji tej religii, niestety na niekorzyść chrześcijaństwa, bo znowuż islam, tak jak Maciej mówi i wie lepiej niż ja, ma różne odcienie. Islam źle interpretowany, tak jak zresztą każda religia, prowadzi do ogromnych niebezpieczeństw. Natomiast znowuż, ja też studiowałam prawo szariatu i wiem, że to jest ogromne niebezpieczeństwo, to co się dzieje. I znowuż, ja jako kobieta podróżująca na różnych konferencjach Paryż, Bruksela, absolutnie nie czuję się bezpiecznie. Widziałam wielokrotnie niesmaczne sytuacje z młodymi mężczyznami, migrantami, którzy robili nie tylko niestosowne, ale też nielegalne rzeczy na środku ulicy i policji nie byłoby. I ja ten argument daję i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie na briefingach wojskowych. I ja mówię, gdyby w Polsce coś takiego się działo, byłoby 5 mężczyzn Polaków, którzy by od razu rozwiązali problem, żeby mnie jako kobietę chronić. Bo to jest...
Ale gdyby to zrobili u siebie również, to jest ciekawe.
Dokładnie, dokładnie. To jest tak, że jak moja żona jeździ w podróżach służbowych do Turcji, jestem absolutnie spokojny. Jak jedzie do Kolonii w Niemczech, to po prostu mam tydzień paniki, bo cały czas 100%. Widzę to. I sami 100%. Turcy zachowują się inaczej u siebie, a inaczej w Niemczech.
Tak.
Maciej, do ciebie pytanie odnośnie Bliskiego Wschodu. Ja może powiem, dlaczego o to pytam. 25 lat żyję tu w Azji i mam wrażenie, że dla mnie idealnym takim systemem społecznym jest powiązanie właśnie konfucjanizmu, czyli pracowitości, wykształcenia, szacunku dla pracy z państwem prawa, z Zachodu, czyli powiedzmy to, co mamy na Tajwanie, mieliśmy w Hongkongu do niedawna, czy mamy w Singapurze. Uważam, że to daje idealne efekty i społeczne, gospodarcze. Maciej, pytanie do ciebie, co moglibyśmy przejąć z Bliskiego Wschodu, co tam jest, co rzeczywiście, na czym moglibyśmy się wzorować?
Ciężko mi powiedzieć, czy jest, pod wieloma względami tak naprawdę u nas jest lepiej, tak? Natomiast jedno, powiedzmy, są pewne rzeczy, które u nas kiedyś występowały, które teraz są lepsze, to znaczy więzi rodzinne i więzi sąsiedzkie. To jest coś, co powiedzmy w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce, na pewno myślę, że w Europie w dłuższej perspektywie się w jakiś sposób rozluźniło. Tak? Natomiast tutaj rzeczywiście jak ktoś jest biedny, ale ma jakiś tam, nie wiem, dalekich krewnych, oni rzeczywiście mają obowiązek, żeby mu pomóc go wyżywić i tak dalej. I też jakby w bardzo wielu krajach ten obcokrajowiec nawet, który przyjeżdża, jest traktowany jak gość i wszystko się robi po to, żeby on nie odczuł jakiegoś specjalnego dyskomfortu, jak ma jakieś problemy, no to znajdzie się mnóstwo osób, które będzie chciało mu pomóc, tak, więc to wydaje mi się, czy tak jak na przykład powiedzmy w Algierii mówiono, masz pieniądze, to jesz, nie masz pieniędzy, też jesz, tak, no to są pewne takie rzeczy, w których... Dbałość o to, żeby ludzie nie popadli w jakąś nędzę, ale nie wynikająca z polityki państwa, tylko wynikająca z jakiejś takiej społecznej przyzwoitości, tak? To jest coś, co mi się wydaje, że kiedyś u nas było, teraz tego nie ma, ale tak naprawdę to jest chyba tylko to, pod szeregiem innych względów mimo wszystko chyba u nas jest lepiej.
Czyli z instytucji politycznych, z rozwiązań nie ma praktycznie czego kopiować.
Nie, nie widzę. Wiesz, to też jest tak, że to, co jest dobre dla jednego społeczeństwa, nie będzie dobre dla drugiego. Nie mamy inną kulturę, inną mentalność, nawet to, że pogoda jest inna, tak jak Arystoteles stwierdził, to też powoduje, że inne rozwiązania polityczne trzeba wprowadzać.
Joanna, jak ty to widzisz, jeżdżąc po świecie, mnóstwo konferencji, rozmowy z naukowcami, z ekspertami, co można ewentualnie, jak tutaj można Europie, czy Unii Europejskiej raczej pomóc?
Polska jest chlubiona i hołdowana w Europie, natomiast ludzie często w moich wywiadach czy wykładach oficerowie czy naukowcy podchodzą na przykład z Łotwy, na przykład z Węgier i mówią, zgadzam się z tobą, ale nie mogę tego powiedzieć publicznie. I tutaj jest ten problem, że znowuż ludzi konserwatywnych w każdym społeczeństwie jest więcej, bo taka jest natura ludzka, chcemy utrzymać status quo. A zatem konserwatystów, republikanów zawsze będzie więcej. Demokraci, liberałowie mają tego świadomość i zaczyna się manipulacja w wyborach, manipulacja z dokładaniem wyborców nielegalnych, czy wyborców dopisanych, czy nielegalnych migrantów, żeby przeważyć te głosy.
Mam jedno pytanie, Joanna. Czy nie mogą tego powiedzieć w Europie, a w Stanach na przykład już mogą? Czy tam na konferencjach są w stanie wyrazić takie poglądy, a u nas nie mogą?
Europejczycy milczą na konferencjach w Stanach. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Jakby wstydzili się pokazać swój błąd, że już coś zaszło za daleko, a kiedy pytam, no dobrze, ale jakie mamy konsekwencje, dlaczego Polska jest jedyną zieloną mapą, że nie było ataku terrorystycznego, że idziemy do góry, jest bezpiecznie, że ludzie z Europy Zachodniej do nas migrują, bo znajdują tą przystań bezpieczną, nie chcą odpowiadać, nie chcą wdawać się w polityczne, jak mówią, dyskusje, natomiast tak, polityka jedno, ale bezpieczeństwo twoich dzieci, kolejnych pokoleń, to jest drugie, więc tutaj rzeczywiście sami sobie Europejczycy zadają ból, natomiast wierzę i myślę, że tutaj dzielimy podobne podejście, że prawda wyzwala. Prawda wyzwala, należy mówić jak jest i wtedy możemy zacząć coś robić. Ostatnio byłam na konferencji w ambasadzie w Warszawie i ktoś powiedział, że czy chcę jechać do Londynu. Ja mówię, absolutnie nie chcę. Byłam tam rok temu, czułam się strasznie. Gdzie jest ta Wielka Brytania, którą znamy, którą chełpimy się?
Nie wyobrażam sobie pojechać do Londynu czy do Paryża. Dziękuję bardzo. A nawet Berlin, w którym dorastałem, też mi przechodzi. Jak w Afryce Północnej postrzegana jest Europa? Dlaczego ich tak tu ciągnie? Czy rzeczywiście to jest tak, jak się nam mówi w mediach, że chcą mieć z Afryko, powiedzmy, no, utrzymanie i tak dalej, czy rzeczywiście przyciągają ich jakieś wartości, czegoś się mogą nauczyć? Ja powiem jeszcze w dwóch zdaniach, że tak jak tu widzę w Azji, to Europa funkcjonuje jeszcze tak pocztówkowo. Jak tłumaczę im, pokazuję na YouTubie, czy różne wiadomości, co się dzieje w Berlinie w godzinach wieczornych, w jakiej sytuacji są kobiety w stolicach Europy Zachodniej, no to trudno im uwierzyć, nawet jak pokazuję im gdzieś artykuły, zdjęcia, nie są w stanie uwierzyć. To, co robi policja, to dlaczego rządy tego doprowadzają. Także Maciej, pytanie, jak jesteśmy postrzegani w tej chwili na Bliskim Wschodzie? Dlaczego oni tu przyjeżdżają?
Wracając jeszcze do tego, co mówiłeś, co bym zmienił, tak? Okay. Z tych, może nie instytucji, ale jest jedna rzecz rzeczywiście, o której mówisz w kontekście bezpieczeństwa. Myślę, że to na szczęście nie dotyczy Polski, ale zachodniej Europy tak. Siły porządkowe na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, nie, że tak powiem, nie patyczkują się z objawami drobnego chuligaństwa, awantur i tak dalej, i nie ma kwestii tego, że ktoś tam, nie wiem, obrazimy jego uczucia religijne, jak go aresztujemy, tak? Jeżeli robi złe rzeczy, to po prostu jest za to ukarany. Kara jest szybka i brutalna, tak? Więc i to myślę, że w pewnym sensie powoduje, że jak niektórzy ludzie z tych nizin społecznych, prawda, przyjeżdżają do Europy i widzą, że tego nie ma, no to po prostu myślą, że można robić wszystko, tak? Bo tu, że tak powiem, ta kara ich dopada znacznie później, tak? I to jest często niezrozumiałe. Natomiast czym jest Europa? Pocztówkowa kwestia jest jasna. Wszyscy chcą ją odwiedzać jako takie miejsce dziedzictwa, turystyki. Ja szczerze mówiąc do tej pory jestem zdziwiony, że my na tym nie zarabiamy, tak? Bo żeby dostać wizę, no to chodzą już legendy o tym, jakie tam ludzie, często zamożni, prawda, płacą łapówki tylko po to, żeby sobie pojeździć, znaczy łapówki, no w sensie, że jakimś tam są załatwiacze, którzy mają dobre kontakty, ja nie mówię, że dyplomatom płacą łapówki, broń Boże, tylko że po prostu ludziom, którzy z tymi dyplomatami umieją sobie wyrobić dobre relacje z tymi konsulami, ich przekonać, żeby ktoś tą wizę dostał, tak? To, że tak powiem, czasami tylko po to, żeby tydzień się poprzechadzać po Paryżu i pójść do centrum handlowego, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dla części ludzi Europa kojarzy się z taką przestrzenią wolności, gdzie oni nie będą kontrolowani przez rodzinę i społeczeństwo i mogą robić rzeczy, które u siebie muszą robić po cichu, tak? Czy to w relacjach damsko-męskich, czy na przykład u homoseksualistów, czy jakieś tam inne. Natomiast z drugiej strony panuje przekonanie, że Europa zabrnęła w tym wszystkim za daleko. I na przykład tutaj ludzie, jak oglądają te zdjęcia z tych wszystkich parad równości czy jakichś innych spraw, są tym zniesmaczeni. To znaczy chętnie by pojechali do tej Europy jako tacy kawalerowie, żeby się wybawić, ale jak chcieliby zakładać rodzinę, to już by wrócili do siebie, bo się nagle boją, że ich dziecko, że tak powiem, znaczy to już są pewne rzeczy przesadzone, tak, że na przykład mówią, że ich dziecko zostanie wychowane na geja. Po drugie, dla osób, które jeździły wcześniej, to jest jasne, że poziom życia w Europie już nie jest taki, jak był kiedyś. I to też już poza Europą widzą, tak? Natomiast siłą rzeczy wciąż poziom życia w Europie jest wyższy niż w Afryce Północnej. Co do Bliskiego Wschodu, to już jest dyskusyjne. Są państwa, gdzie poziom życia jest wyższy niż w Europie, ale zasadniczo jakby taki człowiek z nizin społecznych cały czas widzi Europę na miejsce, jako tak, miejsce, gdzie może się dorobić, gdzie może, że tak czy inaczej zdobyć pieniądze, które wyśle do swojego kraju. Natomiast ja nie sądzę, żeby ta fala migracji, z którą powiedzmy od 2015 roku mamy do czynienia, żeby ona trwała wiecznie. No, po prostu w pewnym momencie niektóre z tych państw, choćby afrykańskich czy bliskowschodnich, zaczną się bogacić. Już pewne typy mamy i to one zaczną migrantów z czasem przyciągać.
Okej. Okay. Joanna, jak to widzisz właśnie ty za granicą? No trochę mówiłaś, jak Polska jest postrzegana, ale co byś tu widziała właśnie trochę, jakie mogą zajść zmiany, jak widzisz trochę przyszłość, tak jak mówił tu Maciej?
Widzę rozdźwięk między właśnie Europą Środkowo-Wschodnią, naszą, a zachodnią. To też pokazują wskaźniki demograficzne, to jak my sobie radzimy, jak my podchodzimy do pracy, że rzeczywiście dla nas jest to wartość versus Europa Zachodnia, że nie, że twoim celem ma być życie, niekoniecznie praca, no ale jak nie masz sensu, bo też się odchodzi od religii, odchodzi się od Boga, no to jaki sens ci zostaje, czego smutnym przykładem jest prawomocny wyrok eutanazji w kierunku depresji w Hiszpanii, dlatego niestety śmiem twierdzić, że takich przypadków będzie o wiele więcej, bo znowuż, jesteśmy istotami ludzkimi, potrzebujemy jakiejś wyższej wartości, żeby mieć sens życia i o ile Amerykanie, mówię, Europejczycy totalnie tego nie rozumieją, dla nich są piosenki country, które uwielbiamy, że ich synonimem narodowości jest smażony kurczak. Tak, ale dla nich ten kurczak oznacza spójność religii, parafii, wspólne spędzanie czasu w naturze, przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie, no i boję się, że w Europie to bardzo powoli zatracamy, a że historia czy nauka nie lubi niszy, jeśli tutaj będzie nisza, no to coś bądź ktoś inny wejdzie i to wykorzysta na naszą niekorzyść.
Ja na zakończenie dodam ze swojej strony, że tego w Azji nie widzę za bardzo, to znaczy tutaj rzeczywiście tą religijność, jakiekolwiek wartości zastąpiła praca i tak naprawdę to jest, co ludzi wypełnia, jakby praca i dbanie o rodzinę, w sensie właśnie wartości materialnych i tak naprawdę tu oni nie mają czasu, nie mają miejsca na to, także znowuż w tym kierunku widzę, idzie Azja.
Ale wiesz, Ryszard, przepraszam, tu ważną rzecz wspomniałeś, to są te kwestie tych wartości rodzinnych. Ponieważ religia też jest taka czy inna, czy islam, czy chrześcijaństwo, czy judaizm jest jednak sposobem do konserwowania tych wartości rodzinnych, przepraszam, które dają sens życia, posiadanie dzieci, tak? Ja tutaj na przykład w Afryce, gdzie subsaharyjskiej, tak, widzę, że teraz moja obecna żona jest z Senegalu, tak? Widzę, że generalnie ta rodzina, ta praca, dbanie o to, żeby dzieci miały lepiej, jest czymś, co generuje sens życia. Mówi się też, tak jeden pisarz tam algierski o tym pisał, Boaem Salsal, że dzieci są szczególnie ważne dla biednych ludzi, bo bieda bez dzieci jest zwykłą nędzą, tak? Czyli że jakby nie dość, że nic nie masz, no to jeszcze nie masz jak sobie wytłumaczyć, że się poświęcasz, tak? No i w tym momencie wydaje mi się, że w Europie troszeczkę jakby odeszliśmy od tego, szukając jakichś alternatywnych sensów, które tak naprawdę sprowadzają się głównie do konsumpcji. I w tym momencie no, jakoś dziwnym trafem jest właśnie tak, że jesteśmy dość bogatymi społeczeństwami, a ta depresja jest dość powszechna, natomiast no, w takiej Afryce subsaharyjskiej osobę z depresją znaleźć jest bardzo trudno, nawet wśród tych,
którzy nie mają. Ja podpiszę się pod tym właśnie, wyraziłeś to może lepiej niż ja odnośnie Azji, podobnie to tutaj widzę. Także bardzo Wam dziękuję za Wasz czas, pozdrawiamy wszystkich widzów Radia Wnet. Dziękuję i do zobaczenia.
Dzięki bardzo.
Wszystkiego dobrego.